z panią dr Lidią Głuchowską. Stoimy przy plakacie. Bunt, wystawa ekspresjonistów, malarstwo, rzeźba, grafika. Poznań, ulica Berlińska 10. Otwarta 1 kwietnia 1918 roku. Zacznijmy może od początku. Skąd się ten bunt wziął w Poznaniu?
Bunt był swoistą tak zwaną rewolucją pałacową w redakcji Zdroju, gdzie pierwszym nieformalnym redaktorem był Stanisław Przybyszewski, pierwszy krytyk twórczości Edwarda Munka. I ten plakat, o dziwo, do twórczości Munka, a zwłaszcza do jego słynnego krzyku, również nawiązuje.
Co prawda tutaj nie ma jednej postaci, tylko kilkanaście, ale nawiązanie jest faktycznie wyraźne.
Tak. Był to bunt tyleż obyczajowy, co i polityczny oraz estetyczny, ponieważ artyści ci chcieli wywołać rodzaj rewolucji, nie tylko przekształcający obraz sztuki, lecz i społeczeństwa. Już ze względu na tematykę niektórych zaprezentowanych czy planowanych na wystawę prac, między innymi rzeźb Augusta Zamoyskiego i grafik Władysława Skotarka o tematyce erotycznej, wystawa odrzucona została z oficjalnego salonu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i artyści wynajęli sobie rodzaj salonu niezależnych przy ulicy Berlińskiej dziś 27 grudnia.
Jaki był odzew prasy? Czy krytyka była dosyć miażdżąca, czy też na przykład pojawili się recenzenci, którzy twierdzili, że to faktycznie jest jakieś nowe, świeże spojrzenie na sztukę?
Oprócz druzgoczących, jak pan to słusznie określił, ale zarazem bardzo tendencyjnych opinii, publikowanych między innymi w Kurierze Poznańskim, pojawiło się mnóstwo opinii entuzjastycznych i wystawa ta odbiła się szerokim echem po wszystkich trzech zaborach, przypomnijmy, podzielonej jeszcze wówczas Polski. Przyciągnęła w ten sposób uwagę artystów z innych zaborów, artystów i pisarzy, którzy podjęli współpracę z artystami buntu i z czasopismem Zdrój, które oni współtworzyli.
Co się działo z grupą Bunt? Wystawa trwała niezbyt długo, to był 1918 rok. Zdaje się, że grupa miała charakter nieco efemeryczny.
W istocie niestacjonarny. Wbrew temu, co się zwykle mówi, była to grupa nie tyle poznańska, co tworząca swoje dzieła, swoje wystawy, swoje artystyczne wystąpienia także w innych różnych miejscach. Proszę zwrócić uwagę, że i plakaty pierwszej wystawy miały charakter dwujęzyczny i nazwa grupy w języku niemieckim równie ekspresjonistyczna jak i w polskim, gdyż oznaczająca tyle co jaskrawy pstry. Znamienny był również fakt, że miała ona międzynarodowy skład, a wystawa w Berlinie przygotowywana była jednocześnie z wystawą w Poznaniu. Tak samo jak jednocześnie przygotowywane były specjalne zeszyty czasopism awangardowych Zdrój i Die Aktion w Poznaniu i w Berlinie. Na domiar tego wszystkiego, na okładkach wykorzystano ten sam, choć interpretowany odmiennie, motyw płynącego pod prąd wioślarza, a więc buntownika, linorytu autorstwa Stanisława Kubickiego.
Czy ta grupa polsko-poznańska miała dosyć silne kontakty z artystami niemieckimi, ekspresjonistami niemieckimi w tym czasie?
Te z pewnością, ale nie tylko. Bardzo często zapomina się, iż współpracowała ona wówczas transgranicznie, również z artystami z zaboru rosyjskiego, czyli Junkidysz, oraz austriackiego, czyli z formistami, a ponadto miała kontakty z artystami czeskimi, między innymi Józefem Czapkiem, flamandzkimi, z Francji i z innych krajów. To jest aspekt twórczości buntu, twórczości dokonań i międzynarodowych wystąpień buntu, który dotychczas jest stosunkowo mało, słabo oświetlony w publikacjach dotyczących tej grupy, choć oczywiście specjaliści o większości tych kontaktów wiedzą.
Jaka była recepcja tej sztuki? Czy ona miała jakiś wpływ na innych polskich artystów? Czy są porównywalne grupy innych zaborach polskich w tym czasie?
I zachowało się sporo wspomnień Iwaszkiewicza, Henryka Starzewskiego i innych artystów spoza Poznania czy poznańskiego, którzy mówili o wpływach buntu. Znamienne jest choćby to, iż Henryk Starzewski z grupy Blok, uznawanej za jedną z najważniejszych polskich ugrupowań awangardowych, wspominał, iż czasopismo Zdrój i wystąpienia grupy Bunt były dla artystów Bloku pierwszym sygnałem abstrakcji, który zainspirował ich działania.
W wypadku tej wystawy poznańskiej są dwie istotne kwestie, o których musimy powiedzieć. O jednej już wspomnieliśmy, czyli pierwsza wystawa buntu odbyła się w Poznaniu. Drugi dosyć istotny aspekt, to jest darowizna. Darowizna profesora Kubickiego. Jak prace, które tutaj oglądamy w Poznaniu, znalazły się właśnie na tej wystawie?
Przypomnieć trzeba, iż profesor Stanisław Kubicki był synem Margarety i Stanisława Kubickich, należących do członków założycieli tej grupy. Stanisław Kubicki, jego ojciec, stał na czele radykalnego skrzydła buntu i on wykonał wszystkie motywy graficzne drukowane na najważniejszych plakatach tego ugrupowania.
Margaretę była też artystką?
Margaretę była nie tylko artystką, ale była również, podobnie jak Kubicki jej mąż, poetką i pisarką. Przy czym Kubicki był poetem i pisarzem dwujęzycznym, ona zaś posługiwała się zasadniczo językiem niemieckim.
Jak to się stało, że małżeństwo Kubickich wyjechało z Poznania do Niemiec?
Powody były różne, ale jeden z nich bardzo praktyczny. Kubicka była w zaawansowanej ciąży i była tą, która utrzymywała rodzinę. A ponieważ posługiwała się zasadniczo językiem niemieckim, to w nowo odrodzonym państwie polskim 1918 roku miała bardzo nikłe możliwości pracy. Ponadto w pewien sposób Kubickiego przyciągały rewolucyjne wydarzenia w Berlinie, choć wbrew powszechnie komentowanemu mitowi, w rewolucji osobiście nie uczestniczył.
Czy Kubicy cały czas w Berlinie po tym 1918 roku działali w sferze artystycznej, tworzyli?
Najdłużej spośród wszystkich członków buntu kontynuowali eksperymenty artystyczne i uczestniczyli w międzynarodowych wystąpieniach, takich jak m.in. Międzynarodowy Kongres Artystów Postępowych w Düsseldorfie, czy współpracowali z Kolońską Grupą Artystów Postępowych. Oni też zorganizowali ostatnie wspólne wystąpienie grupy bunt, a mianowicie berlińską wystawę artystów rewolucyjnych w 1922 roku. Po wystawach w Berlinie, publikacjach w Die Aktion i tej ostatniej wystawie, o której wspomniałam, w Berlinie pozostawało około 100 dzieł graficznych ich przyjaciół z grupy Bund, które stanowią zasadniczy korpus niniejszej donacji. One należały do kolekcji Margarety i Stanisława Kubickich. Margaretę Kubicka przechowała je przez trudne czasy faszyzmu, kiedy prace tego typu określano mianem sztuki zwyrodniałej, a syn Kubickich, Stanisław Karol, założyciel Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, dokładał wszelkich starań, by publikowane i komentowane były one oraz wystawiane były na rozmaitych wystawach w okresie powojennym i zadbał o to, by ostatecznie wróciły do Polski.
To jest jego świadoma decyzja, że te prace mają do Polski wrócić, no bo mogłyby równie dobrze zasilić zbiory wszystkich ważniejszych niemieckich galerii na przykład.
Jest tak w istocie, profesor Kubicki, będąc synem polsko-niemieckiej pary artystycznej i erudytą, który studiował sam również archeologię i historię sztuki, choć specjalizował się w medycynie, przekonany jest o dziejowej racji przekazania tych dzieł do Polski. Twierdzi mianowicie, iż w okresie II wojny światowej polskie zbiory sztuki i kultury zostały w tak znacznym stopniu zubożone, i to w dużym stopniu również przez Niemców, iż sam chciał dokonać istotnego, choć nie tylko symbolicznego aktu, przekazania korpusu około 100 dzieł graficznych polskiej grupy Bund z powrotem do Polski.
Te prace trafią do Poznania i?
I do Bydgoszczy. A to dlatego, że w Bydgoszczy od wielu lat istnieje silna tradycja popularyzowania sztuk graficznych, istniejąca jeszcze od czasów międzywojennych. I co 2 lata organizowane są tam specjalistyczne konferencje związane z grafiką. W Bydgoszczy zamieszkiwał również w latach 30. jeden z przedstawicieli buntu, Stefan Szmaj, co uzasadnia tę decyzję profesora Kubickiego.